Taka może tylko drobna sugestia, bo jak jesteśmy czymś podekscytowani, coś się wydarzyło i mamy świadomość tego, że to Boża łaska nad naszym życiem, to mówimy wtedy chwała Panu i to dobrze, że mówimy chwała Panu. Ale ja sobie tak myślę, lepiej powiedzieć chwała Panu Jezusowi, bo jak lekarz przynosi nam dobrą wiadomość i mówimy chwała Panu, to on mówi, no rzeczywiście zasłużyłem, nie? A jeżeli mówimy chwała Panu Jezusowi, to wiadomo, komu ta chwała się należy. No trochę się zestresowałem, bo miałem być w zborze w Pszczynie, a tu jakaś międzynarodowa konferencja, polsko-niemieckie pojednanie, czy nie wiem, co to dzisiaj się tu dzieje. No ale miło kogoś z Wuppertalu zobaczyć, ten zbór. No może czasami się modlimy o ludzi, których zupełnie nie znamy, nie wiemy, czy istnieją. Czasami w zborze u nas wstaje ktoś i mówi, że Antka teściowej szwagra brat jest chory. No i my nie wiemy, kto to Antka teściowej szwagra brat, no ale modlimy się i tak trudniej się modlić o Antka teściowej szwagra brata, nie? Natomiast no ten zbór w Wuppertalu powstawał niemalże na moich oczach. Znałem jeszcze Darka Jaworskiego, jak był w innym zborze. A potem patrzyliśmy, jak z tej maleńkiej grupki robi się fajny zbór. Jestem tam co roku w tym zborze i zawsze wracam ubłogosławiony stamtąd. Także cieszę się z tego, że Boże Królestwo, niezależnie od miejsca, choć moje wieści z Niemiec częściej są negatywne niż pozytywne, jeżdżę tam, mam trochę rodziny i mówią, no tam zamknęli zbór, bo już nie miał kto chodzić, nie miał kto budynku utrzymać, tam zamknęli zbór. Natomiast niezależnie od tego, co się dzieje w różnych miejscach, Pan Bóg, jeżeli znajdzie tam ludzi, którzy są szczerzy przed Nim, którzy Go kochają, którzy wiernie za Nim idą, robi swoje dzieło w każdym miejscu. Jeżeli modlicie się czasami o kogoś poza Pszczyną, tak jak dzisiaj to robiliście, to też czasami pomódlcie się o Katowice. Diabeł bardzo nie chce tego zboru. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale my bardzo chcemy i Pan Bóg bardzo chce. I my oczywiście wiemy, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Natomiast jeżeli czytamy 10 rozdział Księgi Daniela, to zaczynamy rozumieć te zależności. Dlaczego pomimo tego, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie, pewne rzeczy się nie dzieją, jakbyśmy chcieli. Pewne rzeczy się opóźniają, choćbyśmy tego nie chcieli. Niektóre w ogóle dzieją się inaczej. U nas w zborze jedna siostra całkiem niedawno modliła się, Panie, prowadź mnie, oczyszczaj, chcę być taka cała dla Ciebie, dla Twojej chwały. Nie wiem, czego oczekiwała po tej modlitwie, ale zaraz za dni kilka znalazła się w szpitalu. Nie mogła w ogóle dojść do samochodu, musieli ją zanieść, jakiś niewład nóg. W szpitalu okazało się, że ostre zapalenie rdzenia kręgowego. Nie jest w stanie w szpitalu nawet z łóżka przesiąść się na wózek inwalidzki, żeby pojechać na badania jakieś. No i zastanawiamy się, no co się dzieje? Panie Boże, no przecież to nie było to, co miałem na myśli. A my często się modlimy i mamy napisany głęboko w sercu scenariusz, bardzo precyzyjny. Panie Boże, modlę się o to, i to ma wyglądać tak, 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 tak. Punkt 7, 8, 9. Nie wiem, jaki scenariusz nasza siostra miała napisany, ale się. No, wszystko nie było tak, jak w tym scenariuszu. Natomiast dzisiaj, kiedy jest w szpitalu i ludzie idą na odwiedziny, to mówią, to są najlepsze nabożeństwa, jakie przeżywamy. Ta siostra jest. Nogi ma niewładne, ale jedną nogą już jest w niebie. Nie dlatego, że odchodzi, tylko dlatego, że tak zbliżyła się do Pana. Jej mąż, który, no najbardziej o niego się baliśmy. Ktoś go kiedyś ochrzcił, nie wiem z jakiego powodu. Jeszcze Pan palił, trochę pił, ale już był ochrzczony. Natomiast w tym, co się dzieje, też chcę zbliżyć się do Boga. Kiedyś mówi, no nie radzę sobie z tym paleniem. Ja mówię sobie, no to czemu nie wstaniesz i nie poprosisz zboru o modlitwę, żeby niech staną za tobą wierzący ludzie, niech stanie za tobą cały Kościół. To jest bardzo taki skromny człowiek po przejściach, gdzieś tam właściwie wychowany przez dom dziecka, nie przez rodzinę. Trudne życie od początku do końca. Nie wyszedł przed zbór, ale na grupie stał i powiedział, proszę módlcie się o mnie, nie radzę sobie. Minął tydzień, nie miałem odwagi prawie zapytać, czy coś się dzieje, a dowiaduję się, no już 3 dni nie pali. Potem się dowiaduję, że w ogóle nie pali, nie pije. I teraz sobie myślę, po tym dobrym początku, jak przyszedł taki cios na jego życie, Panie, czy ten człowiek się ostoi? A jego żona mówi, to jest niesamowite, co z tym człowiekiem się dzieje. To jest niesamowite, jak przychodzą do szpitala, z jednej strony mąż, z drugiej syn i masują jej ręce, które stają się niewładne. Także Boże Królestwo przychodzi nie zawsze tymi drogami, które sobie wymarzyliśmy i których byśmy chcieli. Natomiast dobrze, że przychodzi, bo nie ma nic lepszego niż Boże Królestwo. Nie będziemy dzisiaj o nim mówić, ale może gdzieś tam dotykać w jakiś sposób. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś przyszedł z taką decyzją na nabożeństwo. Czy w ogóle przychodzimy z takimi decyzjami na nabożeństwo i modlimy się tak. Panie Boże, proszę Cię, żeby na tym nabożeństwie przyszło takie słowo, które spowoduje w moim życiu decyzję. O tym, że chcę, żeby coś się zmieniło, żeby coś się wydarzyło. Bo po wielu latach mówienia kazań zastanawiam się, czy ludzie w ogóle przychodzą z taką myślą, czy w ogóle napadło ich kiedyś to, że może coś na nabożeństwie się wydarzyć, co mnie zachęci do tego, żeby w moim życiu coś się zmieniło. Bo ludzie często przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą. A czasami nawet jest tak, może w to nie uwierzycie, bo przy mnie tak się nie dzieje, ale czasami jest tak, że ludzie po 10 latach są zamiast bliżej, to dalej. Zamiast bardziej kochać Boga, to mniej Go kochają. Stają się religijni, wierzących. My tak zawsze myślimy, że to tak, no jak człowiek był w jakimś wielkim, tradycyjnym kościele, to był religijny, a potem rodzi się na nowo, i staje się taki wierzący, gorliwy, kochający Pana. I normalnie to jest ten kierunek, to jest ta droga, to jest niczego innego nie możemy sobie wyobrazić. Natomiast niestety w niektórych miejscach widziałem taki jakby kierunek odwrotny. Czyli po 10 latach, kiedy by się chciało powiedzieć, że ludzie już chodzą z głową w chmurach, wysoko, już nie teoretycznie żyją w okręgach niebieskich, a tu jakaś religijność, tradycja, przychodzą, wychodzą i się nie spodziewają czasami niczego. Dlatego moje pytanie brzmi, czy jest dzisiaj ktoś na tym miejscu, kto przyszedł usłyszeć coś, co spowoduje, że jutro moje życie się zmieni, że podejmę decyzję, że o coś zacznę zabiegać. Tak jak czasami sobie myślę, czy w ogóle ludzie słuchają kazań i reagują na to, co jest głoszone. Ostatnio głosiłem jakieś kazanie i muszę powiedzieć, wiem o jednym człowieku, który zareagował na to kazanie. Lepiej jeden niż wcale, nie? Wiecie, kto to był? To byłem ja. Posłuchałem swojego kazania, nie tak z internetu, tylko na żywo. Jak głosiłem, to słuchałem. Sobie myślę, znalazłem coś w pierwszym psalmie. Czasami trudno jest coś znaleźć w tych miejscach takich dobrze znanych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. tak sobie pomyślałem, a nawet zadałem pytanie, no bo w Jastrzębiu mamy trochę takich bezdomnych ludzi. Co byście wybrali, żeby w tym waszym doczesnym pielgrzymowaniu zatroszczył się o was bezdomny z Jastrzębia? Czy pan Bill Gates w takim przypływie dobrych uczuć i miłosierdzia? Macie jakiś dylemat, żeby podjąć decyzję? Nikt, no nawet już mi kiwają. Nie ma żadnego dylematu, nie? Wybieramy, żeby pan Bill Gates w przypływie dobroci zatroszczył się o mnie. No bo ten bezdomny, on się o siebie nie potrafi zatroszczyć. On śpi na ulicy, on się nie myje, on marznie, jak jest zimno. Sam z sobą nie radzi sobie. A więc jeżeli mam w sercu, żeby ktoś się o mnie zatroszczył, to, no to chciałbym, żeby to był Pan Bóg, nie? Chcielibyście, żeby Pan Bóg się o was zatroszczył? Przecież się troszczy. Tak. Ale może się bardziej zatroszczyć? Jeżeli się troszczy o każdego i wszystkich, troszczy się o każdego i wszystkich? Tak? O niewierzących też? No tak Biblia mówi. Daje deszcz bezbożnikom, nawet panu Dawkinsowi. Daje słońce, daje żniwa. Bóg daje życie i tchnienie. I wszystko, tak jest napisane. Życie i tchnienie, i wszystko. Też tym ludziom, którzy w Niego nie wierzą, a nawet tym, którzy walczą z Nim. A więc pan Dawkins też jest beneficjentem Bożej łaski i Bożej troski. To dlaczego jest napisane, że Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych? No bo to jest innego rodzaju troska, nie? Wchodzi pan do Lidla, a przed Lidlem stoi pani z puszką i tam jest zdjęcie dziewczynki, która jest chora i ktoś tam wrzuca złotówkę albo dwie. Czy to jest ten sam rodzaj troski, którym otaczacie swoje rodziny, żony, wnuki, najbliższych? No nie. No nie, to też jest jakiś rodzaj troski. Nie widziałam tej dziewczynki. Tak naprawdę mógłbym powiedzieć, nawet nie wiem, czy istnieje. No w dzisiejszym świecie naciągaczy, to nawet nie wiem, czy ta dziewczynka istnieje. Ale wiele z nich istnieje. A więc tu pomożesz, tam wesprzesz, tam powiesz dobre słowo. Natomiast inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o twoją żonę. Jeżeli chodzi o twojego męża, jeżeli chodzi o twoje dzieci, jeżeli chodzi o twoje wnuki, jeżeli chodzi o kościół, w którym jesteś, ta troska wygląda inaczej. Ta troska jest czymś więcej. Ta troska jest twoim całym życiem, które kręci się wokół tego, żeby ci, którzy są dla ciebie najbliżsi, żeby mieli, żeby obfitowali, żeby byli bezpieczni, żeby było im ciepło, żeby im niczego nie zabrakło. Znowu w psalmie jednym jest napisane, Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie zabraknie. Niczego mi nie zabraknie. To jest mowa o takiej szczególnej Bożej trosce. To jest ten, który jest udziałowcem tego pasterza, który się troszczy, korzysta więcej niż pan Dawkins. Tak, on też korzysta. Jemu też świeci Boże Słońce. On może krzyczeć 1000 razy, ale Boże Słońce i tak świeci dla niego. I nawet Pan Bóg nie ma żalu. Nie szkoda mu tego słońca dla niego. Nie mówi, gdybym mógł, to bym te 4 promienie słońca wydzielił, zatrzymał, żeby właśnie nie na pana Dawkinsa, na wszystkich innych, tylko nie na niego. Nie, Pan Bóg tak nie robi. Panu Bogu nawet nie szkoda tych promieni słońca, które na niego świecą. I tego deszczu, z którego też on czerpie, bo zboże urosło również dla niego. Bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc jest szansa też i dla Niego, dopóki żyje, dopóki chodzi po tej ziemi, jest szansa również i dla Niego. Natomiast są pewne rzeczy, które są zarezerwowane dla pewnej grupy, nie dla wszystkich. A to co, Pan Bóg jest niesprawiedliwy? No nie, właśnie Pan Bóg jest sprawiedliwy. I inaczej mają się Jego dzieci, a inaczej Pan Dawkins, a inaczej jeszcze ktoś tam. Aha, czyli Bożych dzieci to trudne rzeczy nie dotykają. No właśnie dotykają. I ta nasza siostra, która modliła się, czy inne siostry też, które modliły się, Panie, prowadź mnie, pociągnij ku sobie, oczyszczaj. I może miały jakiś swój scenariusz, który się nie zrealizował. Natomiast Pan Bóg zna ten jeden, jedyny, najlepszy scenariusz. Pan Bóg zna to lekarstwo, które właśnie tego jednego uleczy. Na kogoś innego tego nie posyła. Dla kogoś innego ma inną drogę. Dlaczego? Ja nie wiem. Ale wiem, że nigdy się nie myli. Wiem, że nigdy się nie spóźni. Wiem, że Jego myśli o nas to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. A więc o kogo Pan się troszczy w taki szczególny sposób? Nie taki ogólny, jak troszczy się o cały świat. O kogo tak szczególnie się troszczy? Chcecie zgadywać? Tam jest napisane. Troszczy się o sprawiedliwych. Czyli o nas. Tak czy nie? A, no właśnie. Czy o nas też? Jeżeli jest napisane o sprawiedliwych, to czy o nas też? Czy tam jest napisane, Pan Bóg troszczy się o Kościół ewangeliczny chrześcijan? Tam jest napisane, troszczy się o sprawiedliwych. I kiedy patrzę i właściwie w czasie tego kazania sam siebie słyszę i mówię, gdyż Pan troszczy się o sprawiedliwych. Potem czytam w tygodniu Psalm 139. Kładziesz na mnie rękę swoją. A potem jeszcze czytam, gdyż w każdym narodzie miły mu jest ten, kto jest w zborze. No, jest napisane, kto jest sprawiedliwy. I właściwie, nienagannie postępuje. Kto jest sprawiedliwy. No my jesteśmy usprawiedliwieni. No nasze myślenie jest takie, jeżeli mówimy sprawiedliwy, to myślimy sobie, no to my, wierzący ludzie. Jest taka historia w Biblii. Opisana w Ewangelii Łukasza. Łukasz 18. I od 9 wiersza jest napisane tak. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są... Co macie napisane? Usprawiedliwieni? No to jest to samo słowo. Sprawiedliwi. Pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, czy sprawiedliwi, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Wchodzi do zboru dwóch ludzi, wierzący i niewierzący. Ten niewierzący, patrząc na wierzących, myśli sobie, ale święci ludzie. No żadnemu z nich nawet do kostek nie dorastam. Są tacy inni, takie ciepło z nich bije. Chciałbym mieć to coś, co oni mają. Kiedyś Andrzej Kulita powiedział, zanim się nawrócił, jak poznał wierzących ludzi, to powiedział, oni mają coś, czego ani nie mogę kupić, ani nie mogę ukraść. On miał zawsze w życiu, tym starym, alternatywę. Jak nie mógł czegoś kupić, bo było za drogie, to zawsze była opcja, żeby to ukraść. A tu nagle patrzy, jest coś, czego ani nie może kupić, ani nie może ukraść. Wierzący mają to coś. I ten niewierzący, ten niezbawiony, ten człowiek ze świata mówi, Panie, bądź miłości w mnie grzesznemu. Chcę być jak oni. Chcę to mieć. Chcę doświadczyć tego, czego oni doświadczyli. A wierzący mówi tak. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Daję dziesięcinę. Poszczę dwa razy w tygodniu. Ktoś z Was pości dwa razy w tygodniu? Post to jest dobra rzecz. My od 3 tygodni jako zbór mamy taki post kolejny przez 40 dni. On przynosi owoc. Byłem w Szanowie jakiś czas temu i dowiedziałem się, że tam mają taki sam post i modlitwę. Dowiaduję się, że tu bracia i siostry poszczą i modlą się. Palowice miały ostatnio u nas chrzest i też mówili, że rozpoczynają post taki dłuższy. Post to dobra rzecz, a ten człowiek pości dwa razy w tygodniu. Tu jest jedna rzecz na samym początku napisana. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Pokładali ufność w sobie samych. Ten niewierzący człowiek, on nie pokłada ufności w samym sobie. Faryzeusz, człowiek bardzo religijny, człowiek bardzo pobożny, człowiek, który modli się, pości, jest w świątyni. Wszystkie rzeczy, na które patrzymy, to są dobre rzeczy, które on robi. A Biblia mówi, że on pokłada ufność w sobie samym. Nie mogę położyć ufności w tym, że jestem albo nasz zbór jest w 40-dniowym poście. Nie mogę położyć ufności w tym, że kiedyś w moim życiu coś się wydarzyło. Biblia mówi, że nasza ufność jest w naszym Panu, że na Nim polegamy, że na Nim się opieramy. Ale jest inny człowiek opisany w Biblii, w Księdze Dziejów Apostolskich. I w rozdziale 10 od 1 wiersza czytamy tak. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny, bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. A później jest napisane w 22 wierszu, a oni rzekli, setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy, bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego. My wszyscy znamy tą historię. My wiemy o tym, że Korneliusz to poganin. Faryzeusz, o którym mówiliśmy, to Hebrajczyk z Hebrajczyków. To człowiek, na którego kiedy patrzymy, jesteśmy pełni podziwu. On jest w świątyni, on modli się w świątyni, on daje dziesięcinę, on pości dwa razy w tygodniu. A więc dla oka nienaganny o kimś tam jest napisane nieskazitelny pośród tego rodu. Natomiast Korneliusz opisany w Dziejach Apostolskich to poganin, To człowiek, który nie potrafi tak jak wspomniany faryzeusz powiedzieć z pamięci ani pierwszej Mojżeszowej, ani drugiej Mojżeszowej, ani trzeciej Mojżeszowej, ani czwartej Mojżeszowej. Tamten to wszystko potrafi. Natomiast w świadectwie, które o Korneliuszu jest złożone, w świadectwie, które o Korneliuszu składają wierzący ludzie, to mówią, to człowiek sprawiedliwy. Dla Boga to człowiek sprawiedliwy. Co? Przecież on się jeszcze nie nawrócił. Dla Boga to człowiek sprawiedliwy. A więc pamiętając ciągle o psalmie pierwszym i o tym, co tam jest napisane, że Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych i ja jestem człowiekiem, który chce i pragnie i marzy o tym, żeby Bóg troszczył się o mnie. To jest jedno z największych moich marzeń i no nie wiem, czymkolwiek, żeby Pan Bóg się o mnie troszczył. A Biblia mówi, że Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych. Bo ta troska to jest inny rodzaj troski. To jest to szczególne, to jest to, co najlepsze. To jest to, czego nie masz dla sąsiada, dla kolegi z pracy, dla kogoś, ale masz to dla męża, dla żony, dla dziecka, dla wnuka, dla brata, siostry w kościele. To najlepsze, to szczególne. Sprawiedliwość. A tak naprawdę w wielu z tych miejsc należałoby użyć słowa prawość. To był człowiek prawy. I jeżeli mówimy o, używamy słowa sprawiedliwy, to bardziej nam się wydaje, że rozpatrujemy coś w takiej kategorii, jak sąd rozpatruje. Sprawiedliwy, niesprawiedliwy, zrobił, nie zrobił. Natomiast to słowo tak naprawdę, czy sedno tego słowa, to jest człowiek prawy. I Korneliusz to jest człowiek prawy. Faryzeusz wchodzi, wierzący Żyd, wchodzi do świątyni, tak jak Pan Bóg chce, tak jak Pan Bóg postanowił, tak jak jest napisane w zakonie. On wchodzi do świątyni, jak Pan Bóg chce, modli się, jak Pan Bóg chce, pości, jak Pan Bóg chce i dziesięcinę daje, jak Pan Bóg chce. Ale nie jest o nim powiedziane, że jest człowiekiem sprawiedliwym. Ale o niektórych w Biblii, Zachariasz, Elżbieta, rodzice Jana Chrzciciela, Biblia mówi, oni oboje byli sprawiedliwi. Czemu Biblia o tym mówi? Bo nie wszyscy wtedy w Izraelu byli sprawiedliwi. W tym czasie też w Izraelu żył ten faryzeusz, który przychodzi do świątyni i myśli, że jest usprawiedliwiony, czy sprawiedliwy, czy prawy, jakkolwiek to nazwiemy, ale Bóg go tak nie nazywa. Biblia go tak nie nazywa. Ale Zachariasza i Elżbietę Bóg nazywa człowiekiem prawym. Józefa. Słyszeliście kiedyś kazanie o Józefie, ojcu ziemskim ojcu, czy Pana Jezusa, czy mężu Marii? Słyszeliście kiedyś kazanie o Józefie? Ja chyba nie, ale coś wiem o nim. Biblia mówi, że to był człowiek prawy. To jest coś więcej niż wierzący, to jest coś więcej niż nawrócony, to jest coś więcej niż członek narodu Bożego, bo ten faryzeusz jest Izraelitą. Ale Józef był prawy. Byle kogo Pan Bóg nie wybrał na ziemskich rodziców swojego syna. A więc człowiek prawy to jest więcej niż nawrócony. Człowiek prawy czy sprawiedliwy to jest ktoś więcej niż chodzący do kościoła i modlący się. Jeżeli w psalmie pierwszym jest napisane, że Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych czy prawych, to jest coś więcej, czy chodzi o kogoś więcej niż o człowieka chodzącego na nabożeństwa. A więc jeżeli dalej mam to pragnienie, żeby Pan Bóg się o mnie troszczył, a ono ciągle we mnie pozostaje. Cały tydzień modliłem się w tym temacie. Panie, chcę, żebyś się o mnie troszczył. Chcę, żeby Twoje oko i Twoja ręka spoczęły na mnie, tak jak mówi Psalm 139. Chcę, żebyś był blisko, chcę, żebyś miał wpływ na moje życie, chcę, żebyś mnie używał. Nie chcę być tylko członkiem zboru. Czy to źle być członkiem? To nie jest źle być członkiem zboru, to trzeba być członkiem zboru. Ja jestem członkiem zboru. Ale chcę czegoś więcej. Chcę iść dalej. Chcę nie tylko w tym duchowym rozwoju być tym człowiekiem, który był na początku wspomniany, że jeżeli szukam księgi Daniela, wkładam rękę i otwiera się księga Daniela, bo dobrze wiem, gdzie ona jest w Biblii umiejscowiona. Człowiek sprawiedliwy to coś więcej niż ten, który wie, w jakim miejscu jest księga Daniela, a w którym są dzieje apostolskie. Pod koniec lat 60. wydarzyła się taka rzecz w Chorzowie. Ci, którzy są w Pszczynie, to nie będą wiedzieć, o kogo chodzi, ale ci, którzy otarli się o piasek w Jeliuziu, będą wiedzieć, o kogo chodzi. Tam żyła sobie żona Józefa Mrózka. Wsiadła do tramwaju, a wtedy ludzie nie mieli samochodów, czy prawie nie mieli samochodów. Korzystało się z komunikacji państwowej i ona często, bardzo często była przepełniona do granic możliwości. Jeżeli oglądaliście czasami takie zdjęcia z PRL-u, teraz jest taka moda, to można zobaczyć tramwaj, który jedzie i ludzie, którzy złapali się czegokolwiek dało się złapać, czy to drzwi nie zamykały się automatycznie, nigdy się nie zamykały, bo zawsze ludzie, czy bardzo często ludzie wisieli tam za tymi drzwiami, stali na stopniach, na zderzakach. I to miało, zdaniem ludzi, jedną zasadniczą zaletę. Wiecie jaką? Konduktor, który miał skasować bilet, nigdy do was nie dotarł. A bilet, który nie był skasowany przez konduktora, był dalej dobrym biletem, nie? Czyli przychodzi facet do pracy i mówi, ale mi się picło. Przez 30 dni jeżdżę na tym samym bilecie. Nigdy, no zawsze tak ciasno w godzinach szczytu, że konduktor nie przyszedł i nie skasował mi tego biletu. 30 dni jeździł na jednym bilecie. A ciocia Mrózkowa, bo tak mówiliśmy na nią, wysiadła z tego zatłoczonego tramwaju. Wiecie, co zrobiła? Podarła bilet, rzuciła do kosza. A kto ją mówi, chyba cię pogięło. No przecież ten bilet był dobry. Ona mówi, nie, on nie był dobry, on był zużyty. Był dobry, przecież nie był przedziurawiony. Nie, on był zużyty. Wiecie, co było dziwne w tej sytuacji? No to, że ludzie się dziwili. To było dziwne, że ludzie się dziwili. I wierzący się dziwili. No chyba cię pogięło. No przecież nie chciałaś sama wykorzystać, bo masz takie sumienie, to trzeba było komuś innemu dać. No nie mogłam, ten bilet był zużyty, on był wykorzystany. Józef był człowiekiem prawym. Co to jest prawość? No to jest prawość. To, że jesteś na środku pustyni, taki sam jak w zborze na niedzielnym nabożeństwie. To, że ten bilet jest dla ciebie zużyty, choć nie jest przedziurawiony. I to nie ma znaczenia, czy chodzi o 30 groszy, bo wtedy tyle kosztował bilet na tramwaj, czy chodzi o 30 tysięcy, bo te zera na Panu Bogu nie robią żadnego wrażenia, nie? One mówią o tym, gdzie jest twoje serce. One mówią o tym, gdzie duchowo jesteś. 30 groszy, 300 zł i 3 miliony. Nie ma żadnego znaczenia. Bo jeżeli twoje serce jest we właściwym miejscu, jeżeli jesteś człowiekiem prawym, a nie tylko członkiem zboru, nie tylko wierzącym, to co wtedy? Wow. Wtedy Bóg się zaczyna o ciebie troszczyć. Wtedy Jego prawica spoczywa na ciebie. Takich rzeczy, które się dzieją, na przykład miły mu jest ten. Macie tak, nie powinienem tego w kościele mówić, ale nie mówcie nikomu. Macie tak, że no, kogoś tak bardziej lubicie, ktoś jest dla was taki miły, a w tym samym zborze ktoś tak, no, jest to możliwe w zborze coś takiego? No dzieje się tak, nie? No, czy Pan Bóg też tak ma? No, strach powiedzieć, żeby mnie nie spalili po nabożeństwie. Może trochę tak? W każdym narodzie miły mu jest ten. Czy może Panu Bogu być miłym i milszym? No otóż tak. Otóż tak. I właśnie wtedy siostra Mrózkowa była bardziej miła przed Bożym obliczem niż ci, którzy powiedzieli, no chyba cię pogięło. No przecież ten bilet był dobry. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto jest sprawiedliwy. Lepiej powiedzieć prawy. Takiego prawego serca. Taki sam na środku pustyni, jak w środku nabożeństwa. Tak samo sprzątający kaplicę wtedy, kiedy patrzy na to 30 osób i tak samo sprzątający wtedy, kiedy nikt nie widzi. Jest sam i dalej nie wmiata pod dywan, ale robi z duszy, jak dla Pana. O Macedończykach jest napisane, że kiedy dawali kolektę, to oni dali ze swojego ubóstwa, bo to byli najbardziej ubodzy ludzie wtedy, oni dali miarę naczęsioną, oni dali więcej, oni dali z obfitości serca. Oni nie patrzyli na to, że im zabraknie. Oni mieli w sercu dać Panu. I to dotyczy każdej sfery życia. To nie jest tak, że my takie kazania głosimy wtedy, kiedy chcemy, żeby kolekty wzrosły odrobinę, bo spadły w ostatnich 3 miesiącach. To nie, w ogóle nie o to chodzi. Pan Bóg nie potrzebuje pieniędzy. Biblia mówi, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Każda sztabka złota, nawet ta skradziona przez Amber Gold, każda sztabka złota jest Jego. Biblia mówi, Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. I dlatego nie chodzi o kolektę. Dlatego nie chodzi o to, jak wyglądam. Dlatego chodzi o moje serce, o samo dno mojej duszy i serca. Co tam jest? Czy to się podoba Bogu? Czy to jest to, co powoduje, że... I znowu nie wiem, czy to powiedzieć w zborze. Pan Bóg mówi czasami wow. Ludzie tak mówią, nie? Wow. Niesamowite. Ale ja widzę jedno takie wielkie wow w niebie pewnego dnia. Przychodzi diabeł, nie rozumie tego, po co on tam przychodzi. Został wyrzucony z nieba, a jednak przychodzi spotkać się z Panem Bogiem. I wtedy Pan Bóg mówi, widziałeś to? Wow. Nie ma mu równego na ziemi. Widziałeś mojego sługę Joba? Nie ma mu równego na ziemi. To jest człowiek prawy. To jest ktoś więcej niż wierzący. Ja nie chcę umniejszać znaczeniu słowa wierzący. Nie chcę umniejszać znaczeniu słowa nawrócony. To są dobre słowa. Ja jestem wierzący. Ja jestem nawrócony. Ja jestem ochrzczony. Ja jestem świadomie włączony. Nie tylko w tą niebiańską wspólnotę. Tu, w te ziemskie struktury. Jestem na piśmie, członkiem zboru. Tak, chcę w każdej sferze być we właściwym miejscu. Ale człowiek prawy to jest więcej niż to. Bo Biblia, kiedy się kończy, Powoli kazanie się kończy, powoli świat się kończy. Szkoda, że Kościół nie myśli o tym. Bardzo mało Kościół myśli o tym, że świat się kończy. Że Pan Jezus wraca na ten świat. Jest taki, był taki człowiek Małysz, gdzieś tam chyba Wisła, Ustroń, tamte strony książki napisał. Kiedyś czytam i on mówi do swojego syna tak. Wiesz, ja tego nie dożyję, ale ty prawdopodobnie tak. I Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Ten człowiek mówił o czasie, w którym my żyjemy. I teraz nie jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, no bo już ktoś powiedział, że Pan Jezus przyjdzie 23 września. Słyszeliście o tym, nie? Że Pan Jezus przyjdzie 23 września. Tylko 23 września minął, tak jak wszystkie daty, które ludzie ustalili. I brat Barkoczy powiedział, no jak ludzie powiedzą, że Pan Jezus jutro przyjdzie, to jeszcze dzisiaj zasadzę drzewo. Nie znacie dnia ani godziny, mówi Pismo Święte. Dalecy jesteśmy od ustalania dat, natomiast głupotą byłoby nie myśleć o tym, że to się nie stanie za 1000 lat czy za 2000 lat, ale że my żyjemy u kresu dni. Że kiedy był pisany list do Hebrajczyków, to tam już było napisane u kresu dni przemówił do nas przez Syna. I wtedy, kiedy Syn Boży stanął na tej planecie, zaczął się kres dni. Wtedy się zaczął, dzisiaj się kończy. Ale dopóki jesteśmy tu i teraz, mamy szansę, żeby jeszcze jeden krok zrobić. No, bracie, ale ja już zrobiłem 1000. Ale kiedy jest dość tych kroków, które robimy w stronę Pana, nieba, Bożego Królestwa? Kiedy jest dość tych kroków? No właśnie, na końcu Biblii jest napisane tak. Ostatni rozdział Objawienia. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny? Niech nadal się brudzi. Ale kto sprawiedliwy, a kto prawy? Jeszcze bardziej? Czy można być jeszcze bardziej prawy? Czy nie ma tej górnej granicy? Jest. A wiecie, gdzie ona jest? Nie wie. Pan Bóg jest ten... To On jest doskonale sprawiedliwy. To On jest doskonale prawy. Natomiast my u kresu dni tych swoich, po 40 latach wiary, po 50 latach wiary, po 60 latach wiary, na krawędzi swojego życia czytamy lekcje i przesłanie dla siebie, ale kto jest prawy, niech staje się jeszcze bardziej prawy. Nie ma momentu w moim życiu, w tym życiu, w tej ziemskiej pielgrzymce, że mogę powiedzieć, jestem wystarczająco sprawiedliwy, jestem wystarczająco prawy. Więc Biblia mówi o, na przykład, o wielu tak mówi, nie o wszystkich. No właśnie zadziwia mnie, że o tak niewielu, mimo tego, że wielu, to zadziwia mnie, że o tak niewielu mówi, że to jest człowiek prawy, albo że to byli ludzie prawi. Ale o Elżbiecie i Zachariaszu i o nim i o niej. To nie błogosławieństwo spłynęło na tego, z tego albo odwrotnie. Oboje byli prawi przed Bogiem. Znaczy doskonali? Wiecie, co jest napisane 10 albo 20 wierszy dalej o nich, o Zachariaszu? Nie uwierzył. I zapadł wyrok. Dlatego, że nie uwierzyłeś. Będziesz ślepy 9 miesięcy. Czyli niedoskonały. A więc nie ma takiego momentu, nawet gdybyśmy byli jak Zachariasz i Elżbieta. Wiecie, spośród ludzi w Biblii Zachariasz i Elżbieta są dla mnie naprawdę wyjątkowymi ludźmi. Są naprawdę niesamowitym wzorem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, w jakim czasie ci ludzie żyją, jeżeli uświadomimy sobie, że to jest 400 lat Bożego milczenia między Starym i Nowym Testamentem. I oni mogli powiedzieć, a może Pan Dawkins ma rację? A może stary Bóg umarł, a Bożego nigdy nie było? 400 lat? Przecież to jest cała wieczność. Przez 400 lat Pan Bóg nie posyła na tą ziemię żadnego proroka. Nie ma tego mówienia, jak było w czasach Eliasza, Zachariasza, Izajasza, Jeremiasza, Malachiasza, innych. Przez 400 lat Bóg milczy. Zachariasz chodzi do świątyni. Jak? Z drżącym sercem. Serce bije mu bardziej niż przez cały długi rok. Jest podekscytowany. Wokół siebie ma ludzi, którzy gorliwie modlą się w godzinie tej ofiary. A więc moglibyśmy powiedzieć, w najbardziej suchym czasie, w najbardziej bezbożnym świecie, w jakiejkolwiek sytuacji, ty możesz być człowiekiem, że przychodząc na nabożeństwo w niedzielę rano, wchodzisz do kaplicy z takim mocniej bijącym sercem. Kiedy ci się to ostatnio zdarzyło, że wchodzisz do kaplicy 18 lat po nawróceniu i serce ci bije mocniej, jeszcze bardziej niż na randce. Mówisz, Pan Jezus tam będzie. Wchodzisz do kaplicy i myślisz, Pan Jezus tam będzie. Jak często nam się to zdarza dzisiaj, po tylu latach wiary, że wchodzimy do kaplicy i w ogóle nas napadnie to, że Pan Jezus tam będzie. Ale ich to napadło. On wchodzi do świątyni z drżącym sercem. Ma wokół siebie ludzi, którzy kochają Boga. I kiedy on jest w świątyni, to oni mają ręce podniesione i wołają do Pana. I rzeczywistość się zmieniła. To właśnie oni stali się rodzicami Jana Chrzciciela. Tego, który miał wyrównać to, co było nierówne, który miał wyprostować to, co było krzywe i zrobił to, bo za nim szedł Mesjasz. Może nie będziemy rodzicami Jana Chrzciciela, ale Pan Bóg może nas użyć bardziej niż nam się to do tej pory wydaje. Może zatroszczyć się o moje życie. On może widzieć moje życie, może znać moje życie, a może zatroszczyć się o moje życie. Ja chodzę z tym marzeniem, z tym pragnieniem przez tygodnie, żeby to Pan Bóg był tym, który się o mnie troszczy. Ale tam jest jeszcze jedna rzecz napisana. Wiecie co? Że Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Co to znaczy? Że sprawiedliwość to nie jest moment, to nie jest epizod, to nie jest wydarzenie, to nie jest coś, co wydarzy się w niedzielny poranek na nabożeństwie albo w jakimś tam, na jakiejś szczególnej konferencji. O! Na sekundę dotknąłem sprawiedliwości. Sprawiedliwość to jest stan duszy. Sprawiedliwość to jest droga. Biblia mówi, że my jesteśmy wyznawcami pewnej drogi. I sprawiedliwość to też jest droga. To nie jest tak, że ci się przydarzyło raz w życiu ten bilet podrzeć A 3 miesiące później to już nie był bilet za 30 groszy, tylko to był bilet na samolot i kosztował 800 zł. No i to już nie jestem taki nawiedzony, żeby go wyrzucić do kosza, nie? Sprawiedliwość to jest droga. To nie jest moment, to nie jest wydarzenie, to nie jest epizod, to nie jest zetknięcie, to nie jest błyśnięcie. Jeżeli o Zachariaszu i Elżbiecie jest napisane, oboje byli sprawiedliwi, to nie był jakiś moment w ich życiu, ale Pan Bóg na nich patrzył, patrzył, patrzył i powiedział. I tak było z Jobem. Pan Bóg przyglądał się Jobowi bardzo długo. A w jednym momencie powiedział. Długo się przyglądał, a w jednym momencie powiedział. Pan Bóg patrzy na ciebie i na mnie. I nawet jeżeli jesteś długo w drodze za Panem i wydaje ci się, że wszystko, co mogłeś przeżyć, przeżyłeś, usłyszeć, usłyszałeś, zrobić, zrobiłeś, to w 22 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, a kto jest prawy czy sprawiedliwy, niech staje się jeszcze bardziej sprawiedliwy. Panie Jezu, czy naprawdę się da więcej? Oj, da się. Tą miarą doskonałości jest Pan Bóg. Wtedy, kiedy na Niego patrzymy, to wiemy, że jeszcze nam daleko. Ale dobrze jest od czegoś zacząć. I chcę Was zostawić z tymi myślami, też z tą myślą, że Pan Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwych. Jeżeli chcecie być tacy zatroszczeni przez Pana, to prawość w naszym życiu. Taka prawość rano, wieczorem, w rodzinie, w pracy, w małżeństwie, na ulicy, w tramwaju. Bilet za 30 groszy, za 800 zł. W każdej sytuacji taka sama postawa. A Pan Bóg to pobłogosławi. I tego Wam życzę z całego serca. Amen.